Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dwudziestego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Wieczorny koncert dla Benedykta XVI w Watykanie oraz papieskie przesłanie do biblistów to główne aktualności watykańskie, od których rozpoczniemy nasz program. Nadamy też rozmowę z kardynałem Kurtem Kochem o teologii Józefa Ratzingera. Na zakończenie kolejny felieton bioetyczny księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Dzięki wierze Mendelssohna, która stała u podstaw jego twórczości, słuchając jego drugiej symfonii, możemy modlić się do Boga, dziękując Mu za wszystkie Jego dary. Powiedział Benedykt XVI na zakończenie koncertu ofiarowanego mu dziś wieczorem w Watykanie przez orkiestrę i chór Gewandhaus z Lipska. To właśnie ta orkiestra jako pierwsza wykonała ten utwór pod batutą samego kompozytora w 1840 roku.
Sztuka jako oddawanie chwały Bogu, najwyższemu pięknu, leżała u podstaw wszystkich kompozycji Mendelssohna i to nie tylko liturgicznych czy sakralnych, lecz całej jego twórczości. Dla niego muzyka sakralna nie znajdowała się o stopień wyżej niż inne gatunki, ale każda muzyka na swój sposób miała służyć oddawaniu chwały Bogu. Motto, które napisał na partyturze tej symfonii, brzmi: chciałbym, aby wszystkie dziedziny sztuki, a w szczególności muzyka, służyły temu, który nam je dał i stworzył. W 1843 roku Mendelssohn pisał z kolei: każdego dnia nie mogę robić nic innego, jak dziękować na kolanach Bogu za wszelkie dobro, które mi wyświadczył. Jego wiara była więc mocna, ugruntowana, zakorzeniona w Piśmie Świętym, jak to pokazują między innymi jego dwa oratoria, Paweł i Eliasz.
W związku z koncertem w Watykanie Benedykt XVI przyjął dziś rano na audiencji prywatnej premiera Landu Saksonii Stanisława Tillicha. Było to już drugie osobiste spotkanie wschodnio-niemieckiego polityka z papieżem w Watykanie.
Poprawne rozumienie Bożego natchnienia jest decydujące dla właściwego podejścia do Pisma Świętego. Benedykt XVI przypomina o tym w przesłaniu do Papieskiej Komisji Biblijnej. Kończy dziś ona w Watykanie obrady poświęcone natchnieniu i prawdzie w Biblii, których owocem będzie jej dokument na ten temat.
Słowo Boże nie pozostaje ograniczone do tego, co jest na Piśmie, zwraca uwagę Ojciec Święty. Jeśli bowiem akt objawienia zakończył się śmiercią ostatniego z apostołów, to słowo objawione nadal było głoszone oraz interpretowane przez żywą tradycję Kościoła. Z tej racji Słowo Boże utrwalone w tekstach Pisma Świętego nie pozostaje nieaktywnym depozytem wewnątrz Kościoła, ale staje się najwyższą regułą jego wiary i żywotną mocą. Papież podkreśla znaczenie, jakie ma opracowywanie przez komisję tematu natchnienie i prawda w Biblii. Przypomina, że interpretowanie tekstów Pisma Świętego zgodnie z ich naturą jest dla życia oraz misji Kościoła istotne i podstawowe. Natchnienie i prawda to zasadnicze znamiona tej natury. Dlatego prace prowadzone przez Papieską Komisję Biblijną są naprawdę pożyteczne dla życia i misji Kościoła, stwierdza Benedykt XVI.
Chrześcijanie Bliskiego Wschodu jednocześnie muszą głosić Ewangelię i budować pokój w regionie. Nie można bowiem zapominać, że całe pokolenia nie wiedzą tam, co to znaczy żyć w pokoju. Mówiono o tym na kończącym się dziś w Libanie seminarium poświęconym komunikacji społecznej jako narzędziu ewangelizacji, dialogu i pokoju na Bliskim Wschodzie. Spotkanie, w którym uczestniczy 50 bliskowschodnich biskupów, zorganizowała Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Jak podkreśla szef tej dykasterii, arcybiskup Claudio Maria Celli, najpilniejszym zadaniem jest obecnie odpowiedź na wyzwanie, jakim jest kultura cyfrowa.
Ta kultura się nam narzuca. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o narzędzia komunikacji, ponieważ nowoczesne technologie tworzą środowisko życia. W nim toczy się nasze życie, powstaje nowa kultura. Wielkim wyzwaniem stojącym także przed Kościołem na Bliskim Wschodzie jest znalezienie sposobu na nawiązanie dialogu z tą kulturą. Musimy wypracować język, który współczesny człowiek jest w stanie zrozumieć, ponieważ głoszenie Ewangelii i prawdy o człowieku musi dotrzeć, jak mówi Benedykt XVI, do głębi ludzkiego serca. To jest ogromne wyzwanie.
Uczestnicy seminarium na temat komunikacji podkreślają, że nie bez przyczyny odbywa się ono właśnie w Libanie. To na obrzeżach Bejrutu powstała katolicka stacja satelitarna nadająca przez całą dobę programy w języku arabskim zarówno na Bliski Wschód i Afrykę Północną, jak i do tych krajów Europy, Ameryki i Australii, gdzie żyje arabska diaspora. Telewizja Nursat, co po arabsku znaczy światło, nazywana jest chrześcijańską odpowiedzią na islamską Al Jazeera.
Nieposłuszeństwem nie rozwiązuje się niczego, ale ryzykuje się samozniszczenie kościoła w Chinach. W ten sposób sekretarz Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, arcybiskup Savio Hon Tai-fai, skomentował wczorajsze święcenia biskupie w diecezji Nanchong. Podczas ceremonii pojawił się tam ekskomunikowany biskup patriota Paul Lei Xin.
Watykański hierarcha wyraził dezaprobatę wobec obecności biskupa Lei na sakrze nowego ordynariusza Nanchon. W jego przekonaniu taka prowokacja oznacza brak szacunku dla nowego biskupa i jego wspólnoty diecezjalnej. Wystarczyło wziąć pod uwagę odczucia innych i najlepiej nie uczestniczyć w tej konsekracji, powiedział arcybiskup Tai-fai. Tymczasem taka postawa nieposłuszeństwa przysparza jeszcze więcej problemów jemu samemu i wspólnotom wiernych. Kościół w Chinach ma dość innych problemów, zauważył chiński salezjanin. Stolica Apostolska wielokrotnie przypominała, że kwestie tak istotne dla komunii kościelnej jak konsekracje nowych biskupów mają odbywać się zgodnie z wielowiekową tradycją katolicką i z wyłączeniem tych, którzy nie cieszą się komunią z następcą świętego Piotra.
Najpierw osobista relacja z Chrystusem, a dopiero potem nauka. W tych słowach można by streścić główną ideę teologii Józefa Ratzingera. Powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Kurt Koch, szwajcarski teolog, dogmatyk, a od 2 lat przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. W jego przekonaniu naukowy dorobek Benedykta XVI we współczesnej teologii wyróżnia się tym, że papież nie sili się na oryginalność.
Powiedziałbym, że w swej teologii Ojciec Święty nie stara się być oryginalny, o co zabiega większość współczesnych teologów. Każdy stara się być jak najbardziej osobliwy, co prowadzi do powstania wciąż nowych osobistych teologii. Ojciec Święty tymczasem koncentruje się na tym, czym pierwotnie była teologia, a mianowicie wiarą Kościoła. I chce wierzyć razem ze wspólnotą Kościoła. Swoją teologię rozumie jako służbę współczesnemu człowiekowi, aby ten mógł zrozumieć chrześcijańskie objawienie.
Czy jednak Józef Ratzinger jako profesor uniwersytecki nie wyróżniał się właśnie nowym podejściem, dzięki czemu uzyskał też uznanie?
Na pewno można powiedzieć, że przetarł nowe drogi. Znajdował się pod silnym wpływem myśli personalistycznej i dlatego również jego teologia jest bardzo personalistyczna. Widać to na przykład w jego rozumieniu objawienia, które jest dla niego w pierwszym rzędzie czynem, zwróceniem się Boga do człowieka, a dopiero w dalszej kolejności nauczaniem wiary. Istotą teologii Benedykta XVI jest przyjaźń, a konkretnie relacja ze zmartwychwstałym Chrystusem.
Jak Józef Ratzinger jest odbierany na wydziałach teologicznych?
Wielu dziś czerpie z teologii Ojca Świętego i jest pod jego silnym wpływem. Inni go odrzucają. Jeszcze do niedawna na katolickich uczelniach teologicznych nikt, kto nie chciał mieć problemów na egzaminach, nie mógł nawet wspomnieć o kardynale Ratzingerze. Zmieniło się to dopiero po jego wyborze na papieża. Bo ludzie sami wyrobili sobie zdanie o teologii Ojca Świętego, więc teolodzy muszą być już bardziej ostrożni, kiedy wypowiadają się na jego temat. Z tego możemy się tylko cieszyć.
Józef Ratzinger dość wcześnie działalność teologiczną musiał łączyć z różnymi funkcjami w Kościele. Jak to się odbiło na jego teologii?
Mogę sobie wyobrazić, co to dla niego mogło znaczyć. Bo i ja wolałbym być dalej teologiem, a nie biskupem. Ale ważne jest to, co człowiek przyrzeka w chwili święceń kapłańskich. Ważne jest owo ad sum, oto jestem. Teologia jest powołaniem. Ale jeśli Kościół wzywa teologa do wypełnienia innych zadań, trzeba przypomnieć sobie o swoim przyrzeczeniu. Jednakże w wypadku Ojca Świętego podjęcie funkcji kościelnych nie oznaczało żadnego przełomu. On już wcześniej, jako profesor, był w istocie wyznawcą, tym, który daje świadectwo o swojej wierze i o teologicznej refleksji nad wiarą. Dziś oczywiście Józef Ratzinger to przede wszystkim konfesor, wyznawca, ale mówiąc o wierze, czyni to w sposób z teologicznego punktu widzenia odpowiedzialny.
Czy fakt, że aktualny papież jest wybitnym teologiem, zmienił w jakiś sposób stosunek Kościoła do samej teologii?
Myślę, że dotarło już do Kościoła, że rzeczywiście potrzebuje on reformy i odnowy. Ojciec Święty bardzo na to nalega. Chodzi jednak o reformę wewnętrzną, która wychodzi z samego serca wiary. W Wielki Czwartek papież mówił o religijnym analfabetyzmie. Jest to wielki problem współczesnego Kościoła. Wielu w ogóle nie zna swej wiary. Dlatego główny apel Benedykta XVI to pogłębić swą wiarę i na tej podstawie rozpocząć nową ewangelizację.
Benedykt XVI uznaje ekumenizm za jeden ze swych priorytetów. Jak ocenia ksiądz kardynał rozwój sytuacji na tym polu?
Rzeczywiście, ekumenizm leży papieżowi na sercu. Inaczej zresztą być nie może. Jeśli kto naśladuje Chrystusa, to musi też kierować się jego wolą zjednoczenia chrześcijan, której dał wyraz w modlitwie arcykapłańskiej. Właśnie interpretacja tej modlitwy w drugim tomie książki Jezus z Nazaretu pokazuje, jak bardzo papieski ekumenizm jest oparty na chrystologicznych fundamentach. Myślę, że w ten sposób nadał ekumenizmowi bardzo wyraźny profil. Jeśli koncentrujemy się na Jezusie Chrystusie, ekumenizm będzie coraz szerszy, bo będzie coraz głębszy.
Mamy za sobą dwa papieskie jubileusze. Co trwałego wnosi ten pontyfikat? Co pozostanie po tym papieżu?
Mam nadzieję, że pozostanie dużo. Przede wszystkim podstawowy akcent tego pontyfikatu – centralne miejsce Boga. To było już wolą Soboru. Lumen Gentium to nie Kościół, ale Jezus Chrystus. Zadaniem Kościoła jest nieść to światło światu. Bardzo pięknie to opisali ojcowie Kościoła, kiedy porównywali Kościół do Księżyca. Bo Księżyc nie dysponuje żadnym innym światłem niż tym, które przyjmuje od Słońca. Tak samo Kościół ma jedynie to światło, które pochodzi od Chrystusa i to właśnie to światło musi zanieść światu. Musimy pogłębić tę księżycową eklezjologię, w której Kościół zadowala się funkcją Księżyca, a nie Słońca.
Mówił kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Równia pochyła.
Wierność sumieniu, tak jak każda wierność, domaga się, by od zasad nieznających wyjątków, wyjątków nie czynić. Każdy wyłom w porządku wartości skutkuje większą skłonnością do kolejnych ustępstw. W konsekwencji, jeśli w kolejnych decyzjach pogłębiać się będzie lekceważenie dla wysokich standardów moralnych, w pewnym momencie przestaną one odgrywać znaczącą rolę. Proces ten określić można mianem równi pochyłej. W swojej istocie polega on na postępującej demoralizacji, co wcale niekoniecznie musi być widoczne w jakichś spektakularnych decyzjach. Nie zmienia to faktu, że konsekwencje odejścia od zasad i wartości moralnych są brzemienne w skutki, tym poważniejsze, im wrażliwszym, delikatniejszym moralnie jest dany obszar życia. Niewątpliwie bioetyka jest wyjątkowo wrażliwą sferą ludzkiej egzystencji, pozostając na styku etyki i zdrowia człowieka. Dążenie do zamierzonych skutków nierzadko rodzi pokusę osiągnięcia ich możliwie najszybciej i jak najniższym kosztem. Choć trzeba wyraźnie powiedzieć, że ludzkie życie i godność nazbyt często okazują się tanią walutą. Wiele razy już zdarzyło się, że słabi, przewlekle chorzy i umierający, zwłaszcza jeśli nadto są nienarodzonymi jeszcze dziećmi, traktowani są jako niewarci troski, nakładu sił i środków. Jest rzeczą oczywistą, że wobec ograniczonych możliwości nie wolno marnować pieniędzy. Jednakże nie można nie postawić pytania, czy opieka nad nieuleczalnie chorym może być traktowana jak marnotrawstwo? Czy zawsze jest marnotrawstwem podejmowanie działań, które w ostatecznym rozrachunku są nieskuteczne? O ile bowiem jest rzeczą jasną, że z braku pieniędzy nie będę w stanie komuś pomóc, o tyle nieludzkim, niegodnym człowieka podejściem byłoby stwierdzenie, że ktoś jest nie wart tego, by mu pomagać. Demoralizacja ma niejedno oblicze. Niekiedy przebierając szaty zdrowego rozsądku i współczującego serca. Osłabiona wrażliwość sumienia prowadzi do przyzwolenia na działania moralnie wątpliwe i złe. W imię pomocy jednym ludziom poświęca się dobro innych, traktując ich jako wygodne narzędzie i środek do zamierzonego celu. W ten sposób na przykład niektóre koncerny farmaceutyczne, rezygnując z kosztownych badań klinicznych, zdobywały informacje o działaniu nowych preparatów poprzez podawanie ich ludziom ubogim, zwłaszcza w krajach trzeciego świata. Klasycznym obszarem, na którym proces degradacji sumień stał się wyraźnie widoczny, jest sfera ludzkiej płodności. Wprowadzenie środków antykoncepcyjnych zaowocowało wzrostem zachowań nieodpowiedzialnych, prowadząc do wzrostu liczby zamachów na życie nienarodzonych dzieci, wzrostu liczby rozwodów, a także do gwałtownego rozwoju tzw. medycyny rozrodu, nade wszystko poprzez intensyfikację badań nad zapłodnieniem pozaustrojowym. W odniesieniu zresztą do samego in vitro widoczna jest zmiana nastawienia społeczności medycznej i opinii publicznej. Początkowe zastrzeżenia, by in vitro było oferowane wyłącznie bardzo wąskiej grupie par małżeńskich, czyli wyłącznie tym, których niepłodność jest efektem obustronnej niedrożności jajowodów, szybko ustąpiły, prowadząc do ukształtowania się w społeczeństwie zachodnioeuropejskim przekonania, że in vitro powinno być dostępne każdemu i wszystkim. Kolejnym krokiem było przyzwolenie na zamrażanie dzieci poczętych w ramach procedur in vitro, a dalej zgoda na ich wykorzystywanie do badań laboratoryjnych, jak choćby podczas prac nad embrionalnymi komórkami macierzystymi. Podobny proces zmian polegających na obniżeniu, a następnie likwidacji norm moralnych daje się zauważyć także na innych polach. Sferę ludzkiej seksualności najpierw swoiście rozmiękczono, by następnie dokonać daleko idącej, choć w Polsce jeszcze niezakończonej, przebudowie. W efekcie tych zabiegów wprowadzono w życie pomysł orientacji seksualnych jako równoprawnych, naturalnych sposobów przeżywania płciowości. Podobne zabiegi widoczne są w odniesieniu do eutanazji, którą jej zwolennicy reklamują jako najwłaściwszy sposób zakończenia życia. Cechą wspólną tych wszystkich przemian jest stopniowe poszerzanie obszaru tego, co dozwolone prawnie. Rozwiązania prawne próbuje się następnie przełożyć na obszar ocen moralnych. W konsekwencji prawo naturalne nie tylko przestaje być wyznacznikiem tego, co normalne, dobre i powinne, ale traktowane zaczyna być jako ideologiczne uwarunkowanie uniemożliwiające rozwój człowieka. Stopniowość zmian sprawia, że w sposób niemal niezauważony obowiązujące standardy moralne i struktury społeczne ulegają tak dalekiej przemianie, że ich odbudowa staje się praktycznie niemożliwa. Człowiek może zapętlić się w złu. Tak właśnie jest z równią pochyłą. Na początku wszystko dałoby się jeszcze zatrzymać, ale jeśli refleksji i nawrócenia zabraknie, przychodzi moment, gdy dobrego rozwiązania już nie ma. Przykłady takich sytuacji będziemy mogli nieraz zobaczyć w bioetycznym labiryncie. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.